Storybox przedstawia Aleksandra Janusz, Kroniki rozdartego świata, tom trzeci, Cień gildii. Czyta Wojtek Masiak. Trzymając głowę wysoko, patrzyłem przez mgłę zaścielającą miniaturowy rynek Ombr. Zimowe słońce z oporami wyłaniało się zza kamienic. Sklepy z pamiątkami były jeszcze zamknięte na głucho. Wróble uciekały mi sprzed nóg, kiedy kuśtykałem w stronę piekarni. Z daleka docierał do mnie zapach rogalików i kawy z mlekiem. Ogrzewałem dłonie w kieszeniach płaszcza i w duchu przeklinałem wojskowy zwyczaj zrywania się z łóżka przed świtem. 2 miesiące temu zapoczątkowałem nową epokę w dziejach Arborii, ale prawie nikt jeszcze o tym nie wiedział. Zabrzęczał dzwonek w drzwiach i owionęły mnie ciepłe zapachy. Pieczywo sprzedawano tuż przy wejściu. Pierwsi chętni stali w kolejce po bagietki, bułki i bochenki świeżego chleba. Z tyłu lokalu funkcjonowała pijalnia kawy i czekolady. Częściowo schowany za rządkiem słojów z ciastkami, młody wąsaty subjekt meł uprażone ziarna w srebrzyście lśniącym młynku w kształcie globusa. Tuż obok postawiono jeden z nowych próżniowych ekspresów Renlinga, balon z grubego szkła wyposażony w runy egzotermiczne. Wrzący ciemny płyn zwolna skapywał do filiżanki, roztaczając bogaty aromat. Za ladą na półkach wymoszczonych cienkim brunatnym papierem rozłożono słodkie bułki, rogale i tarty. Wciągnąłem powietrze w płuca. Wciąż zdarzały się chwile, kiedy nie dowierzałem, że wróciłem do domu. Rozejrzałem się. Arcymistrz Gildii Magów, Andreas Weyland, czekał już przy stoliku razem z pułkownikiem i panią major. Byłem mu wdzięczny. Wiedziałem, że nie ominie mnie wizyta w koszarach, ale dano mi szansę rozpoczęcia dnia we właściwy sposób. Poproszę 2 bułki z czekoladą. Nadal miałem kłopoty z płynną wymową. Poranki były szczególnie trudne. Oraz kawę z mlekiem, bez cukru. Potężny czarnoskóry Weyland górował nad okrągłym stolikiem z takowego drewna. Musieli wejść do kawiarni dosłownie przed chwilą, ponieważ z okrągłych okularów arcymaga jeszcze nie zeszła para. Dwójka oficerów przybyła razem z nim do Ombr poprzedniego wieczoru. Widziałem ich po raz pierwszy w życiu. Pułkownik Archer, wysoki, szpakowaty mężczyzna z wąsikiem, robił wrażenie zadbanego 50-latka. Wiedziałem jednak, że był wojskowym magiem, co oznaczało przynajmniej 200 lat więcej i znajomość licencjonowanej magii bitewnej, z której pomocą mógłbym nie zdmuchnąć w 5 minut. Mimo mojej zdolności wchłaniania zaklęć, nie zdążyłbym przetworzyć nawet połowy. Jego sekretarz, pani major, miała skórę o ton jaśniejszą od Weylanda i włosy ostrzyżone na jeża. Była szczupłej budowy i niewiele wyższa od Amaudin. Gdybym spotkał ją w cywilu, nigdy nie zgadłbym, że jest żołnierzem. Musiała pełnić dla pułkownika podobną rolę asystenta, jak ja dla Marguerite, tyle że w ramach hierarchii wojskowej. Wstali, gdy podszedłem do stolika. Pułkownik James Archer, major Jacqueline Guérin de Branche d'Olivin. Vincent Thorpe, miło poznać. Człowiek, który wrócił z Brytanii. Pułkownik mocno ścisnął moją dłoń. Nie jedyny. Jedyny, jakiego mamy do dyspozycji. Archer uśmiechnął się półgębkiem. A mówiono mi, że znajdę pana w dobrym zdrowiu. Jest zimno i wcześnie rano, uciąłem. Będzie lepiej. Jak na zawołanie zjawił się subjekt z tacą, na której stały 4 filiżanki. Weyland pił herbatę z mlekiem, oficerowie czarną kawę po doloriańsku, w filiżankach jak dla lalek, oraz talerzyki z ręcznie malowanej awalońskiej porcelany z rogalikami i bułkami. Rozstawił je wokół nas fachowym gestem i zniknął za kontuarem. Pośród gwaru rozmów, szumu ekspresu i zgrzytu młynka do kawy postronni nie mogli nas słyszeć. Muszę powiedzieć Charlesowi, że wczesne przywileje emerytalne dla pomocników magicznych to wcale nie przesada, mruknął pułkownik, zwijając papierosa. Chociaż prawda, nie każdy zajmuje się odkrywaniem nowych lądów i nie każdy pracuje dla Debreville. Koniec kontraktu musiał być dla pana ulgą. W pewnym sensie. Pociągnąłem łyk kawy z filiżanki, smakując bogatą goryczkę na języku. Wiwat Zjednoczona Republika Arborii. Mam jeszcze coś do zrobienia. Pułkownik Archer skinął głową. Inaczej nie podchodziłby pan do egzaminu dyplomowego. Porozmawiamy o tym w sztabie. Wyciągnął zalakowaną, ozdobną kopertę. Proszę przeczytać i dobrze się zastanowić. królewska pieczęć, to znaczy pochodząca z kancelarii Królewskiej Służby Ochrony. Nie byliśmy przecież w Brytanii. Zerknąłem w stronę arcymaga Weylanda. Ile pułkownik wie, ile powinienem mu powiedzieć? Trzeci poziom dostępu. Rzucił w moją stronę Weyland. W kopercie znajdziesz zapewne ofertę pracy nieco bardziej odpowiadającą twoim kwalifikacjom niż etat Wiedźmy w Ombr. Panie Archer, nie przeszkadza panu, że pan Torp jest lojalny wobec gildii? Czy mi się tylko zdawało, czy jego głos drgnął przy wypowiadaniu tych słów? Ukryłem zmieszanie, zatapiając zęby w bułce z czekoladą. Od naszego powrotu w zachowaniu Weylanda wyczuwałem lekko zauważalną rezerwę. Może ostrożność. Czy to, czego dokonaliśmy w Brytanii, mogło wstrząsnąć nawet arcymagiem? Kiedyś uważałem go za niewzruszonego. Miał ponad 300 lat i większą wiedzę o działaniu naszego świata niż ktokolwiek inny. Także teraz. Nie sądziłem, by Meg cokolwiek przed nim ukrywała, chociaż ja pewnie zdecydowałbym inaczej. Przeczytał też dokumentację budowy mostu. Tym lepiej. Pułkownik Archer wzruszył ramionami. Ścisła współpraca w tej sprawie będzie korzystna dla obu stron. Przy okazji, Torp, to przypadkowa zbieżność nazwisk, czy jednak jest pan spokrewniony? Jacqueline, sekretarz, o której prawie zapomniałem, drgnęła nad swoją kawą. Coś takiego, sami wielbiciele historii. Ale to było niebezpieczne pytanie. Powiedział mi o sobie więcej, niż by chciał. Z kim? James Archer się roześmiał. To taki hermetyczny żart. Może pan kiedyś spytać szaloną Meg. Wędrowiec mi świadkiem wreszcie zapracowała na ten swój przydomek. Oczekuję pana w sztabie o 10:00. Oficerowie szybko dokończyli kawę, pożegnali się i wyszli. Zostaliśmy z Weylandem nad naszymi bułkami i rogalikami, krzywo popatrując na siebie nawzajem. Zobaczyłem, jak palce arcymaga dyskretnie układają się w zaklęcie przeciwpodsłuchowe. Nie wie, prawda? Spytałem wreszcie. Nie i nie powinien wiedzieć. Weyland wyciągnął z chlebaka zwiniętą w rulon gazetę. Podejrzewają Meg albo kogoś z drugiej strony. Ale to porządny szpieg, więc nie potrafi się powstrzymać. Miej to na uwadze, będzie cię prowokował. Dostałem żądania z samej góry, aby udostępnić mu dokumentację budowy i mam wobec tego bardzo mieszane uczucia. Jeśli coś trafi w ręce wojska, prędzej czy później zrobią z tego broń. Pociesza mnie, że zrozumienie istoty sprawy wymaga specjalistycznej wiedzy, jaką dysponuje w tej chwili tylko kilka osób na świecie. Radziłbym zatem trzymać się poziomu trzeciego. Oczywiście, zmrużył oczy, to twoja decyzja. Czyli traktował mnie jak samodzielnego gracza i to takiego, któremu jeszcze nie ufał. Nic dziwnego, że nie wtajemniczył mnie w wewnętrzne sprawy cienia gildii. Nie należałem już do Meg, a nie pokazałem, kim się stałem. I nie chodziło wyłącznie o zdolności maga pustki. Minął prawie rok, odkąd wyruszyłem do Brytanii. W tym czasie umarłem, wróciłem do życia, uczestniczyłem w wojnie i budowie nowej gildii magów. A na koniec wspólnie z Belint i Katrin stworzyłem dzieło magiczne w postaci mostu, łączącego dwa rozdarte kontynenty. Nie byłem tym samym człowiekiem, któremu arcymag zburzył dotychczasowy porządek świata podczas jednej krótkiej pogawędki. Tymczasem Weyland rozwinął gazetę na stoliku. Trzecia strona i tylko jedna kolumna. Zniżył głos. Ludzie wierzą, że wojsko stacjonuje w Ombr z powodu opóźnionych skutków obecności duszosmoka, a most był noworoczną iluzją. Chciałbym, żeby tak na razie zostało. Dyliżans w stronę mostu odjeżdżał za godzinę. To też została mi chwila, żeby wrócić do kwatery. Od nowego roku zajmowaliśmy przestronną izbę u gosposi pod miasteczkiem. Teoretycznie mieliśmy ze sobą dość brytańskiego złota i klejnotów, aby opłacić półroczny pobyt w Srebrnej Gęsi, ale w praktyce ich sprzedaż byłaby nieco kłopotliwa. Poza tym zdecydowaliśmy zachować biżuterię na wypadek powrotu do Brytanii. Meg zabrano do szpitala już na początku stycznia, ale pozostali wyjechali z Ombr niespełna tydzień temu i dopiero dotarli do stolicy. Teraz Marguerite została już wypisana z oddziału i Liliana dołączyła do niej u moich rodziców na wsi pod Avalonem, gdzie klimat bardziej sprzyjał rekonwalescentce i wątłemu dziecku niż w ponurym dworku de Branche d'Ombr na wrzosowiskach północnej Arborii. Oraz, w razie czego, było stamtąd bliżej do lekarza. Brytańczycy przechodzili w Ombr aklimatyzację. Belind założyła, że mała turystyczna miejscowość nada się do tego lepiej niż stolica kraju. Poza tym należało jakoś zabezpieczyć most. Pracowaliśmy nad tym z Katrin. Na razie swobodny ruch między krainami wywołałby tylko kłopoty. Ja i Amundin nie spieszyliśmy się z powrotem do Avalonu. Pani Reva, gospodyni, która wynajmowała nam apartament w kamienicy, czekała o kilka miesięcy za długo. Gdyby nie interwencja arcymaga, być może nasze rzeczy trafiłyby na targ używanych mebli i odzieży, a tak tylko spoczywały w skrzyniach gdzieś u Weylanda. Nasze dawne pokoje zamieszkiwało stateczne małżeństwo urzędników z niemowlakiem niezdradzającej inklinacji do magii, które nie zamierzało ruszać się z Avalonu dalej niż do rodziny na święta. Wielokrotnie rozmawiałem przez kulę magiczną z rodzicami. Poprosiłem też panią Reva, aby przekazała mi zaległą pocztę. Jakimś cudem, może dzięki temu, że naszym dobytkiem zajął się arcymag, gospodyni gromadziła listy, które nadal przychodziły na ten adres. Zamówiłem broszury informacyjne Uniwersytetu Awalońskiego i Centralnego Szpitala. Rodził się we mnie dość mglisty zamiar podjęcia studiów medycznych. Jako jedyna osoba na świecie, która potrafi przetwarzać skażenie, przynajmniej dopóki Lili nie rozwinie źródła w stopniu, który pozwoli jej samodzielnie zmieniać postać na smoczą, chciałem od razu pojechać do szpitala i zabrać się do roboty. Ale Weyland mnie powstrzymał. Zbyt duże ryzyko zdemaskowania, twierdził. Na razie mógłbym więcej zaszkodzić niż pomóc. Zaprenumerowałem też katalogi ślubne i skoro na razie nie miałem pracy, zupełnie szczerze starałem się wypoczywać. Bielony domek z ceglasto-czerwonymi dachówkami pomimo mgły wyraźnie odcinał się od łąki przykrytej zaskorupiałą cienką warstwą śniegu. Zastałem Amundin na werandzie, w pełni już rozbudzoną. Zasiadła przy drewnianym stoliku, podłożywszy sobie najpierw gruby koc i owinięta w pled popijała z kubka parujące kakao. Od niechcenia podczytując romans. Nie zauważyła mnie od razu, odgarnęła za ucho kosmyk splątanych rudych włosów, ściągnęła usta w reakcji na jakąś scenę w lekturze. Przyglądałem się jej przez chwilę. Wzbierało we mnie ciepło. Przesłałem jej sygnał telepatyczny. Odwróciła się w moją stronę, nieco zatroskana. I jak? Usiadłem obok na ławie i wyciągnąłem kopertę z kieszeni płaszcza. Amundin odruchowo oparła się o mnie, zajrzała mi przez ramię. Gwizdnęła leciutko, zobaczywszy królewską pieczęć. Spodziewałam się tego, mruknęła. I tak im trochę zajęło zainteresowanie się tobą. Zastanawiam się, jaki to ma związek z poczynaniami naszych przyjaciół w Avalonie. Nie dowiemy się, dopóki nie otworzysz koperty. Podała mi nóż, którym przed chwilą odkroiła sobie pajdę chleba. A co mówi Weyland? Powtórzyłem jego słowa, ostrożnie rozcinając papier. W środku znajdował się tylko jeden dokument, wydrukowany tłoczonymi literami na kremowym, czerpanym papierze ze znakami wodnymi przedstawiającymi królewski herb. Zaproszenie na kameralną ceremonię zaprzysiężenia na oficera wywiadu w stopniu majora, sygnowane przez samą Gwendoline Bayon de Branche d'Aquamarine, królową Zjednoczonej Republiki Arborii. No tak, Amundin nachylała się nad listem. Jej ciepło ogrzewało mi ramię. I co o tym sądzisz? Nawet nie traktują poważnie tego, że możemy mieć własne interesy związane z Brytanią, westchnąłem. Oczywiście nic dziwnego, przecież to barbarzyński obcy kraj, gdzie dzicy toczą walki o paciorki. Nikt mi nie musi tłumaczyć, jak zostały odebrane terenowe raporty MEG. Przynajmniej te, które Weyland udostępnił służbom wywiadu. Poza tym, tak jak powiedział, wojsko prowadzi wojny. Ciekawe, ile czasu by zajęło, zanim byłbym zmuszony wybierać między jedną a drugą stroną. Frakcja Belind przegrała wybory. Imperialiści znowu zdobyli większość w parlamencie. Istnieje spore ryzyko, że zechcą ruszyć na wyprawę. Królowa jest z poprzedniego rozdania, zauważyła Amundin. Ma spore poparcie, a do elekcji zostało jeszcze trochę czasu. Tak, federaliści woleliby raczej skolonizować Brytanię pokojowo. Rozłożyłem ręce. Natomiast separatyści mają kilka foteli w obydwu izbach, a nawet, gdyby było inaczej, są bandą nieprzewidywalnych wariatów. Chęć ustanowienia niepodległości poszczególnych prowincji może wcale nie pohamować chęci podporządkowania sobie obcego świata. Może powinniśmy ujawnić, że utracona Brytania została już przez nas podbita. Ciekawe, kto pierwszy wyprowadziłby nas z błędu, mruknęła Amundin. Jej wysokość Gwen czy regentka Teresa von Feuerstein? Kiedy to się wszystko tak skomplikowało? Jęknąłem na głos. Kawa zaczynała działać, rozplątywały się mięśnie i nerwy. Powoli wracała mi zdolność mowy. Zastanawiam się, co zrobią, jak się dowiedzą, kogo tak naprawdę chcą zatrudnić. Amaudin ściągnęła usta. Zaczekaj. Wstała i na dłuższą chwilę zniknęła w domku. Splotłem ramiona. Zbłąkany podmuch wiatru przemknął przez werandę. Przejął mnie chłód. No. Moja narzeczona wróciła wreszcie, bardzo zadowolona z siebie. Dzierżyła w dłoniach długi kij w futerale z zielonego aksamitu. Amaudin. Weźmiesz ją do bazy. Ale obserwowałeś mnie? Pamiętasz choć trochę, jak się tym posługiwać? Amaudin wysunęła magiczną laskę z futerału. Na czarnym, lśniącym tworzywie odznaczały się złote symbole. Tutaj jest bańka kinetyczna, zapamiętaj proszę. Tutaj bańka, a tutaj kula ognia. Ujęła moją dłoń i naprowadziła na znaki. Amaudin, przecież to jest twoje, nie mogę jej przyjąć. Gdyby coś się działo, potrafię się obronić. Po pierwsze, niestety nie moje, tylko gildii. Zmarszczyła brwi. Po drugie, Weyland powiedział, że pułkownik może cię prowokować. Słownie, zaprotestowałem. Daj spokój, przecież nie będzie we mnie ciskał błyskawicą. A widzisz, gdybym to ja miała choćby 5% wątpliwości, czy mój potencjalny współpracownik przypadkiem nie ukrywa przede mną rzadkiego magicznego talentu, właśnie to bym zrobiła, odparła moja narzeczona. Cisnęłabym w niego błyskawicą i sprawdziła, jak się broni. Weyland mówi, że podejrzewają Meg. Jeśli tak było, pewnie już przejrzeli jej akta i zbadali źródło w szpitalu. Sądzę, że gromadzą o niej dane od co najmniej stulecia. Bardziej prawdopodobne, że weszliśmy w sojusz z brytańskim magiem pustki. Ale rzecz jasna, trzeba wykluczyć wszystkie inne możliwości. Nie podobało mi się to ani trochę, ale miała rację. Widzisz, usiadła już nieco spokojniej na ławie, sięgnęła po niedopite kakao. Dla nich nawet nie jestem stroną. Nie mam talentu magicznego, więc mnie nie doceniają. Warbori nie potrzebuje ochrony. Chyba, że otworzę nową wystawę, wtedy zawsze się przyda ktoś do pilnowania, żeby pijak wernisażowy nie wychlał całego wina dla gości. Prędzej czy później będę musiała się oganiać od dziennikarzy, bo jako nieutalentowana jestem dla nich bardziej dostępna niż czarodzieje. Ale na razie mam spokój. O ile nie wyjdzie na jaw, kim jestem, dodałem w myślach. Gdyby chodziło tylko o politykę gildii, nie przejmowałbym się. Gdyby o mnie, nie takie rzeczy już przeżyłem, ale Amaudin zasługiwała na choćby chwilę oddechu i namiastkę normalności. Wiedziałem, że gdy ja zażywałem relaksów ombr, no dobrze, trochę pracowałem nad bramą broniącą wstępu na most, moja narzeczona, nadworna magini Amaudin Cerise de Branche d'Or, nadal kontaktowała się przez kulę magiczną z Teresą von Feuerstein oraz Blanche Flor, arcymistrzynią nowo założonej gildii magów Królestwa Brytanii. Świeżo zagruntowane płótna leżały w kącie izby, nietknięte pędzlem. W zamyśleniu przesunąłem dłonią po złotych symbolach. Tak naprawdę nigdy w pełni nie wróciliśmy do Arborii. I jeżeli chcemy, zamiast dać się nieść prądom historii, wykroić dla siebie kawałek życia w nowych warunkach i na własnych zasadach, trzeba będzie o nie walczyć. Dyliżans sunął gładkim cesarskim traktem pomiędzy zalesionymi wzgórzami rejonu przygranicznego. Nie musiałem oszczędzać jednostek na nic większego i kusiło mnie, żeby zabrać się lotem, podobnie jak zapewne zrobili to oficerowie. Ale półaktywni czarodzieje, a za takiego chciałem uchodzić, zazwyczaj nie mieli źródeł dostatecznie silnych na tak zaawansowaną magię. Towarzyszyli mi inni pasażerowie, dwójka żołnierzy wracających z miasta, starszy mężczyzna w długim wełnianym płaszczu i z binoklami, który wyglądał na prawnika albo sekretarza, oraz młode małżeństwo z koszykiem piknikowym kończące trasę na poziomkowej górce. Podniosła się mgła i chłodne, jasne promienie słońca skrzyły się na zestalonym śniegu. Powyżej ombr grube śnieżne pokrywy pokrywały jeszcze ziemię i zwisały z gałęzi drzew. Wiosna docierała tutaj mniej więcej miesiąc później niż do Avalonu. Minął nas powóz, jadący z naprzeciwka. Poprzednim razem te okolice należały już do skażonej strefy, ale odkąd zamknęliśmy rozpadlinę, a służby porządkowe starannie oczyściły okolice kanionu z pyłu, promieniowanie tła spadło do akceptowalnych wartości. Zabrałem ze sobą wykrywacz skażenia, ale nie włączałem go. Wystraszyłbym tylko nieobeznanych z magią towarzyszy podróży. Zmysł maga pustki mówił mi jednak wyraźnie, że jest już całkiem bezpiecznie. Przywrócono tutaj regularny ruch dyliżansów, a nawet częściowo infrastrukturę turystyczną. Kolejka linowa z krzesełkami, którą rok temu mijaliśmy w drodze do Rozpadliny, zwolna podciągała pasażerów ku górze. Turystów nie było zbyt wielu. Baza wojskowa, która w połowie stycznia wykwitła nad kanionem Cabuchon, przedwcześnie i skutecznie zakończyła sezon. Z daleka dostrzegłem jednak ciemnoniebieskie mundury. Żołnierze na przepustkach poprawiali sytuację. Wreszcie zza porośniętych gęstym lasem wzgórz, poprzecinanych tu i ówdzie wąskimi stokami narciarskimi, wyłoniła się gigantyczna czarna stalowa konstrukcja. Starożytny most, zbudowany jeszcze w czasie cesarstwa Triumviratu nad wyschniętą rzeką Morią, stykał się w samym środku z międzyświatowym mostem prowadzącym przez pustkę do Bretanii. Ale tego drugiego nikt nie widział. I nic dziwnego, bo Belin z Katrin pracowały nad tą iluzją chyba z tydzień. Wciąż nie mogłem uwierzyć, co potrafi dwójka magów Creo na pełnych obrotach. Oficjalnie to właśnie most był iluzją stworzoną z okazji Nowego Roku, a czarodziejki rozplotły ją wraz z zakończeniem świętowania. Wśród cywilów w Ombre prawdę znał tylko burmistrz Randall Hardy. Co mnie trochę martwiło, bo znając burmistrza, to dokładnie jedna osoba za dużo.